I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam na nasze rozmowy niedokończone, program, w którym chcemy mówić o wielkim wieszczu narodowym naszym. Temat: Cyprian Kamil Norwid, Polak, poeta, chrześcijanin. Nasi goście, pani profesor Grażyna Halkiewicz-Sojak, kłaniam się pani profesor, witam serdecznie w studio.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani profesor jest dyrektorem Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I naszym gościem jest pan doktor habilitowany Ryszard Zajączkowski.
Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże. Pan profesor jest kierownikiem Katedry Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Drodzy Państwo, chcemy mówić o Norwidzie i będzie nam towarzyszył też on sam w swoich wierszach. Będzie recytował dla nas nasz student Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, Piotr Zajączkowski. I chcielibyśmy jednym z wierszy rozpocząć, wiersz Przeszłość. Zapraszam serdecznie.
Nie Bóg stworzył przeszłość i śmierci cierpienia, lecz ów, co prawa rwie, więc nieznośne mu dnie, więc czując złe, chciał odepchnąć wspomnienia. Acz nie byłże jak dziecko, co wozem leci, powiadając: o, dąb ucieka w lasu głąb. Gdy dąb stoi, wóz sobą unosi dzieci. Przeszłość jest i dziś, i te dziś dalej. Za kołami to wieś. Nie jakieś tam coś, gdzieś, gdzie nigdy ludzie nie bywali.
Nim może coś więcej o samym Norwidzie, o tym tle historycznym, o tym okresie i o nim samym, chciałbym zapytać pani profesor, pana profesora, jak to się stało, że wasze życie w jakiś sposób zostało związane? Czy związaliście z Norwidem, bo pewnie nieprzypadkowo jesteście w studio i nieprzypadkowo będziecie o nim mówili i pewnie już nie pierwszy raz, pani profesor?
Norwid jest poetą wymagającym komentarza. Jest poetą fascynującym, takim, który zaprasza do współmyślenia. Wtedy, kiedy zaczynałam prace badawcze nad XIX wiekiem, nad literaturą XIX wieku, a były to odległe już lata 80., przypadała właśnie setna rocznica śmierci pisarza. Wiązało się to z wieloma inicjatywami naukowymi, ale te inicjatywy spotkały się z moją zupełnie osobistą fascynacją, a także ze świadomością, że badania nad twórczością Norwida, zapoczątkowane tuż po wojnie, po II wojnie światowej, przez Irenę Sławińską, przez profesora Tadeusza Makowieckiego, zostały właściwie zarzucone. One nie miały swojego ciągu dalszego. Z różnych powodów, z powodów politycznych, w okresie stalinowskim ci badacze, Irena Sławińska odeszła na Katolicki Uniwersytet Lubelski, Tadeusz Makowiecki zmarł wcześniej, w 52 roku. Te badania nie miały swojego ciągu dalszego. A ten fragment toruńskiej norwidystyki wymagał nawiązania, tak mi się wtedy wydawało, chociaż to nie był motyw główny. Głównym motywem było to, że uważam, że to jest poeta, który ciągle zaprasza do współmyślenia. Przeszłość to dziś i tylko cokolwiek dalej. I on ciągle w naszej współczesności jest, a powinien być obecny w jeszcze większym stopniu.
Dziękuję. A pan profesor, jak to się stało, że swoje życie związał z Norwidem?
Moje zainteresowania naukowe kształtowały się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a jak już pani profesor wspomniała, to było od lat środowisko, w którym żywo zajmowano się twórczością Norwida. Wystarczy wspomnieć chociażby nazwisko profesor Ireny Sławińskiej, następnie profesora Stefana Sawickiego i całego szeregu innych badaczy, którzy podjęli trud przybliżenia społeczeństwu tego niezwykłego autora, zaniedbanego przez dziesięciolecia, zwłaszcza po wojnie. Ja studiując w Kulu stwierdziłem, że jest to doskonała okazja do tego, żeby znaleźć dobre warunki do pisania o tym autorze, trudnym, ale wciągającym, fascynującym. No i tak to się zaczęło. Kolejne lata to było przygotowywanie kolejnych publikacji na temat Norwida, książki, chociaż później troszeczkę odszedłem w inne rejony literatury, to jednak do Norwida wracam, bo uważam, że jest to pisarz, który nie przestaje fascynować i jest ogromnie ważny dla kultury polskiej i chrześcijańskiej.
W tym roku przypada 130. rocznica śmierci Cypriana Kamila Norwida. Gdybyśmy chcieli zarysować, pokazać to tło historyczne, w jakim kontekście też i Norwid, można powiedzieć, żyje, wzrasta, tworzy, też w odniesieniu, nie wiem, do wielkich wieszczy Mickiewicza, Krasińskiego. Panie profesorze.
Norwid należy do najmłodszego pokolenia polskich romantyków. Wystarczy wspomnieć, że Mickiewicz rodzi się w 1798 roku, Słowacki w 1809, Krasiński w 1812, a Norwid w 1821. Patrzy na tych wielkoludów, a jednocześnie przeżywa doświadczenie Polski tamtych czasów. Nie zapominajmy, że jest to okres nocy paskiewiczowskiej. Ten młody gimnazjalista warszawski widzi zsyłki swoich kolegów na Sybir, widzi prześladowania. Jednocześnie jest świadom tego, że musi coś ze swoim życiem zrobić. Jest uzdolniony plastycznie, w związku z tym podejmuje naukę malarstwa, naukę rzeźby. Zajmuje się szeroko rozumianą plastyką i ogłasza również pierwsze wiersze. W Warszawie jest postrzegany jako człowiek niezwykle inteligentny, mający wielką ogładę i wkrótce jest dobrze znany w środowiskach literackich. Ale w roku 1842 decyduje się wyjechać za granicę, zwłaszcza po to, żeby kształcić się w dziedzinie malarstwa, rysunku. I jego droga wiedzie poprzez południową Polskę, do Niemiec, a następnie do Włoch, gdzie dłużej przebywa. Z Włoch wraca na pewien czas do Niemiec, później znowu trafia do Paryża i w Paryżu przebywa niedługo, gdyż trudne warunki zmuszają go do wyjazdu do Ameryki. Myśli, że tam odnajdzie siebie, ale niestety nie udaje mu się dużo czasu spędzić w Ameryce. Jest tam zaledwie półtora roku i w roku 1852 powraca do Paryża. I właściwie Paryż od tego czasu staje się już miejscem, w którym przebywa. Przypomnijmy, że Paryż to jest w tamtym okresie miejsce tak zwanej wielkiej emigracji. Tam przebywają wszyscy wielcy Polacy, tam przebywa wielu ludzi, którzy musieli emigrować z terenów Polski na skutek prześladowań, na skutek powstania listopadowego. I tam jest też między innymi Norwid, który próbuje przede wszystkim odnaleźć się jako autor prac plastycznych, ale również poeta. Nie zapomina o tym, że jego posłannictwo to posłannictwo słowa. Umiera w bardzo trudnych warunkach jako emigrant w podparyskim domu świętego Kazimierza i właściwie jego twórczość przez następne lata zostaje zapomniana, aż wreszcie na początku XX wieku odkrywa go Zenon Przesmycki. I od tego czasu rozpoczyna się wielka kariera Norwida w historii polskiej literatury.
Dziękuję. Panie profesor, co jeszcze ważnego musimy powiedzieć, gdy myślimy o tym tle historycznym?
Tutaj ten zarys jest prawie kompletny, ale w wypowiedzi mojego przedmówcy pojawił się taki wątek: Norwid młody i Norwid już w zakładzie świętego Kazimierza, Norwid stary. Właściwie trochę tak Norwida postrzegamy jako pisarza przedwcześnie może dojrzałego, przedwcześnie schodzącego ze sceny literackiej. On sam tak siebie widział, widział swoją samotność.
Czy mamy rozumieć, że źle kończyli nasi wieszcze?
Nie. Tutaj Norwid umarł w wieku, który jest postrzegany jako wiek średni współcześnie. Miał 62 lata, ale pamiętnikarze z tego ostatniego okresu życia przedstawiają go jako sędziwego starca, który patrzy z takiej eschatologicznej perspektywy na życie. Jego biografia była dramatyczna właściwie od początku. Wczesne doświadczenie biograficzne to jest doświadczenie sieroctwa. On jako 4-letnie dziecko traci mamę, zostaje osierocony przez ojca jako 14-latek. Wychowuje go dalsza rodzina, przede wszystkim babka Hilaria Sobieska. Zresztą on jest bardzo dumny, że po kądzieli rodzina ma filiację z rodem Sobieskich. Będzie to wielokrotnie podkreślał w różnych dokumentach. Debiutuje z powodzeniem w Warszawie. Tutaj pan profesor podkreślił, że jest uznawany za jednego z najzdolniejszych poetów. Ale debiut w Warszawie lat 40. w Warszawie Paskiewiczowskiej w cieniu Cytadeli sprawia, że to środowisko bardzo ciekawe, które wtedy się w Warszawie pojawia, dość szybko zostaje rozproszone. Z zsyłkami na Sybir, konieczną emigracją. To także los Norwida. On nie wyjeżdża jako polityczny emigrant, ale po epizodzie w berlińskim więzieniu, spędzi miesiąc w berlińskim więzieniu, właściwie stanie się emigrantem politycznym również. I właściwie to pokolenie, to ostatnie pokolenie romantyków, można dyskutować, czy to druga, czy trzecia generacja, w każdym razie generacja ostatnia, jest generacją bogatą w talenty. Do tej grupy poetów w Warszawie należy zapomniany już Roman Zmorski, ale poeta ciekawy, Teofil Lenartowicz, przyjaciel Norwida, z którym toczył spory poetyckie z innych regionów, Kornel Ujejski, Władysław Syrokomla, poeci trochę zapomniani, ale niezwykle popularni w XIX wieku. Tylko Norwid na ich tle jest poetą odrębnym i najpierw chce mówić głosem swojego pokolenia, ale potem okazuje się, że także wśród rówieśników niezupełnie znajduje zrozumienie. I stąd ta jego biografia, także biografia twórcza, jest jakoś mocno związana z doświadczeniem samotności, z takim poczuciem samotności.
Pani profesor wspomniała o tym, że Norwida trzeba wyjaśniać, tak? Więc pytanie, czy jest on trudnym poetą, czy każdy jest w stanie zagłębić, zrozumieć to, co on chciał przekazać. Pytanie tym swoim, ówczesnym, tak, i dzisiaj nam po 130 latach.
To jest sprawa dosyć złożona, bo to, że poeta wymaga komentarza, to wynika z kilku różnych aspektów. Ale rzeczywiście Norwid, który chciał mówić głosem osobnym, to znaczy nie chciał przejąć sposobu mówienia, dykcji poetyckiej tych swoich wielkich, romantycznych poprzedników. On ich cenił. Uważał, że jest to... To, co stworzyli, jest pewnym szczytem w kulturze literackiej, w kulturze polskiej. Poświęcił im piękne strofy, ale jednocześnie spierał się z nimi. Natomiast jego rówieśnicy przejęli jako swoją poetykę romantyczną. W związku z tym ten jego inny język i uwrażliwienie na inne problemy, także społeczne, narodowe, sprawiał, że on był niezrozumiany. Teraz, czy on jest...
Gdzieś znalazłem taką stronę o Norwidzie i napisano, że Norwid był poetą drugiego pokolenia romantyków, a pani profesor mówiła nawet trochę przed programem, że może trzecie pokolenie.
To wyjaśniam już. Dlatego, że romantyczne pokolenia zmieniały się szybko. We współczesnych badaniach przyjmuje się, że pierwsze pokolenie romantyków to urodzone na początku lat 90. XVIII wieku, do którego należeli Antoni Malczewski, Aleksander Fredro, Kazimierz Brodziński. Oni jako młodzi chłopcy wzięli udział w epopei napoleońskiej. I to było ich takie doświadczenie biograficzne. Inaczej było z pokoleniem mickiewiczowskim, z pokoleniem Wieszczów. Dla nich takim przeżyciem pokoleniowym było powstanie listopadowe. Niezależnie od tego, czy wzięli w nim udział, czy nie. Bo jak nie wzięli, to też rodziło to poczucie winy. Tak jak w przypadku Mickiewicza na przykład. Ale pokolenie Norwida to ci, którzy urodzeni w latach 20. XIX wieku, powstania listopadowego nie zaznali, a jeżeli pamiętali je, to z wczesnego dzieciństwa. W związku z tym to nie było ich przeżycie pokoleniowe, ale dla nich takim momentem formacyjnym, też tragicznym w polskiej historii, były wydarzenia lat 40. W 1846 roku Rabacja Galicyjska i wydarzenia Wiosny Ludów w 1848, no i później Powstanie Styczniowe. Schyłek romantyzmu zbiega się właśnie z powstaniem styczniowym. Więc na pewno, niezależnie jak będziemy liczyć pokolenia, to jest ostatnie pokolenie kształtujące tę długą epokę romantyzmu. Tę epokę, która jest w polskiej kulturze pewnym punktem odniesienia. Także wtedy, kiedy ogłaszamy koniec paradygmatu romantycznego, kiedy kwestionujemy postawy romantyczne, to jednak nawet polemicznie jest to aż do czasów współczesnych punkt odniesienia. Dla Norwida też to był punkt odniesienia. On wiedział, że już wychodzi poza romantyzm. Natomiast czy on jest poetą trudnym? Współcześni uznawali, że on jest poetą ciemnym. On im nawet odpowiedział w takim wierszu Ciemność.
Czy taka ciemna strona, czy...?
Nie. On im Ciemność, dlatego że pisze za wile, tak? Że pisze za wile. I on napisał, ten wiersz zaczyna się taką strofą. Ty skarżysz się na ciemność mojej mowy. Czy też świecę zapalałeś sam, czy sługa ci zawsze niósł pokojowe światłość? Patrz, że ja cię lepiej znam. On uważał, że poezja powinna wchodzić w takie obszary nierozpoznane, nazywać to, co nie zostało nazwane. To jest jedna strona i dlatego chciał mówić o uczuciach, emocjach takich, które nie mają jeszcze nazwy, ale chciał być także poetą myśli. On uważał, że romantycy, wskazując dysonans między uczuciem a myślą, wybrali uczucie zbyt jednostronnie. On chciał być także poetą skłaniającym do myślenia. I wobec tego traktował czytelnika jako współtwórcę wiersza. Interpretacja jest dla niego współtworzeniem. I nie zawsze współcześni to rozumieli, dlatego...
Tak pisał, żebyśmy to interpretowali, tak?
Tak, on uważał, by zrozumieć tę jego myśl, trzeba się na tej myśli zatrzymać. Właściwie stąd różne dysonanse i stąd strofy niekoniecznie łatwe, z przerzutniami, z różnymi tropami, które zatrzymują nas w trakcie lektury. Ale właściwie moglibyśmy powiedzieć, że dla nas ta poezja powinna być znacznie bardziej czytelna niż dla współczesnych Norwida, bo jego tradycja kształtowała w dużej mierze poetów drugiej połowy XX wieku. Po ten wzór poetyki norwidowskiej sięgali tak różni poeci, czasami nawet światopoglądowo odlegli od niego, jak na przykład Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, który coraz częściej nawiązuje w swojej późnej twórczości do Norwida. No, także jako pisarz Karol Wojtyła, Jan Paweł II, ale to może w tym miejscu nie będę rozwijała tej dygresji. Po prostu język współczesnej poezji powinien nas przyzwyczaić do lektury Norwida i on nie powinien być dla nas poetą trudnym. Jeżeli jest, to sądzę, że ze względu na koncepcję języka, która jest gdzieś u podłoża jego prób literackich, a o której my zapominamy. To jest sprawa dosyć złożona, więc spróbuję to powiedzieć jak najprościej. Otóż w kulturze W kulturze europejskiej mamy dwie koncepcje źródeł języka. One się zarysowały jeszcze przed chrześcijaństwem u Platona w takim dialogu Kratylos. Albo język ma pochodzenie metafizyczne, jest darem Boga i w związku z tym nazwy przylegają do rzeczy, albo też, ten wątek jest potem rozwijany w filozofii chrześcijańskiej, to jest ogromny temat, albo też język jest sprawą konwencji, jest kształtowany wyłącznie przez ludzi w związku z potrzebą porozumienia. I nasza epoka właściwie wybrała tą drugą tradycję, język jako twór konwencjonalny. To zresztą sprzyja różnym operacjom na języku, także pewnym manipulacjom. Ale dla romantyków nie. Dla romantyków język miał źródła metafizyczne. Norwid łączył obydwie te perspektywy. On starał się pokazać, że poezja powinna szukać z jednej strony wielkich słów, tego metafizycznego wymiaru języka, ale z drugiej strony powinna też być coraz doskonalszym sposobem porozumienia i wspólnego dochodzenia do prawdy. Prawda jest taką wartością, która jest przez niego ciągle przypominana.
Państwo wybraliście kilka wierszy, fragmentów z twórczości Norwida. Teraz dialog Bogumił, tak? To też fragment
Remedidiona.
Posłuchajmy.
Spytam się tedy wiecznego człowieka. Spytam się dziejów o spowiedź piękności. Wiecznego człowieka, bo ten nie zazdrości. Wiecznego człowieka, bo bez żądzy czeka. Spytam się tego bez namiętności. Cóż wiesz o pięknem? Kształtem jest miłości. Kształtem miłości piękno jest i tyle, ile ją człowiek oglądał na świecie, w ogromnym Bogu albo w sobie pyle, na tego Boga wystrojonym dziecię, tyle o pięknym człowiek wie i głosi, choć każdy w sobie cień pięknego nosi. I każdy z nas tym piękna pyłem.
Bardzo proszę, pani profesor.
Króciutki komentarz do tego fragmentu. Właśnie ten fragment odsłania to, o czym mówiłam. Tutaj pojawia się definicja piękna. Piękno kształtem jest miłości. Ta miłość, czego nie widzimy, bo słuchaliśmy tego fragmentu, jedynie jest raz pisana wielką literą, raz małą. Bo miłość jest też imieniem Boga. Tak? Więc piękno jest kształtem miłości, piękno absolutne, jest Bożym atrybutem, ale jednocześnie pojawia się to przesłanie ważne dla artysty i właściwie ważne dla każdego człowieka, że każdy nosi w sobie cząstkę piękna, którą powinien odkrywać, odkrywając swoje powołanie. I to nie tylko artysta, chociaż artysta szczególnie, bo to jest dialog o sztuce, o pięknie właśnie. I każdy jest piękna pyłem, każdy ma tą Bożą cząstkę, którą powinien uchować w sumieniu i powinien odkrywać. W związku z tym życie jest przez Norwida rozumiane jako odkrywanie i realizowanie powołania, które prowadzi, zbliża ku wartościom absolutnym, ale nigdy nie jest realizacją wartości absolutnych, bo one są jedynie atrybutem boskim.
Nasi wielcy wieszcze grali, tak można powiedzieć, czy na różnych tonach, czy w różnych tonacjach. I teraz, gdy myślimy o Cyprianie Kamilu Norwidzie, ten jego taki ton, czy współgra z tymi, z którymi żył w tamtych czasach, czy tych, których poprzedził, po których nastąpił?
To może jeszcze w odniesieniu do Prometidiona. Norwid w Prometidionie, w tym przywołanym tutaj dialogu, uważa, że by sztuka zbliżała się do piękna, to musi mieć swój wymiar metafizyczny, musi dążyć ku Bogu, ku absolutnym wartościom, Prometidion, tematem Prometidiona jest dobro, piękno i prawda, rozumiane jako wartości absolutne.
Więc... Dobrze, to pani profesor mówi, czy państwo mówicie, bo dzisiaj też mamy do czynienia ze sztuką i nieraz jest to zaprzeczenie tego, o czym pani profesor wspomniała.
Tak, trochę zapominamy.
Tego spojrzenia w nadprzyrodzoność, tego, co nas przekracza.
Tak, ale Norwid uważał, że jego wielcy poprzednicy na ten wymiar, który on nazywa wymiarem pieśni, takim wymiarem, można powiedzieć, pionowym, zwracali uwagę przede wszystkim, a zapomnieli o wymiarze poziomym, o wymiarze praktyczności i pracy. Dla Norwida w ogóle bardzo wiele wartości i ludzka egzystencja jest wpisana w figurę krzyża. Krzyż jest znakiem chrześcijaństwa, ale on uważa, że na przykład sztuka ma ten wymiar pionowy, wymiar metafizyczny, ale musi też mieć wymiar materialny, wymiar pracy. Tutaj dobrze byłoby posłuchać takiego fragmentu, może z Prometidiona, w którym on o ten wymiar cywilizacyjny, wymiar pracy dopomina się, bo on uważał, że jego wielcy poprzednicy właśnie trochę zaniedbali ową praktyczność, pracę, a tylko wtedy, jeżeli ideały są wcielane, czyli zyskują materialny kształt, to one mogą przenosić tradycje, to mogą w świecie ludzkim zaistnieć, bo człowiek jest także z krwi i kości, jest wpisany w konkretny czas od narodzin do śmierci.
Ożebym i jedną kaplicę. Tak,
może ten fragment.
Fragment z dialogu Bogumił, drugi fragment poprosimy. Planowaliśmy Sfinks, tak?
Tak, ale, to może.
Za chwilę Sfinks, teraz drugi fragment z dialogu Bogumił.
O, gdybym jedną kaplicę zobaczył, choćby jak pokój ten, w wielkości takiej, gdyby się polski duch raz wytłumaczył, usymbolicznił rozkwitłymi znaki, gdzieby kamieniarz, cieśla, mularz, snycerz, poeta, wreszcie męczennik i rycerz odpoczął w pracy i w modlitwie.
Panie profesorze, Norwid i człowiek, tak? Człowiek, który też jest w jakiś sposób zagrożony, czy jego byt, w ogóle jego człowieczeństwo. Jak Norwid patrzył, tutaj pani profesor też pomogła nam i pokazała, że on nie tylko myślał o tym wertykalnym, wzniosłym bardzo tym wymiarze twórczości, ale dotknięciu człowieka.
Człowiek to jedna z podstawowych kategorii w myśleniu Norwida. Zawsze jest widziany w perspektywie Bożej, jako kapłan bezwiedny, niedojrzały, czyli ktoś, kto jest powołany przez Boga do wieczności, a jednocześnie musi stale dorastać do wielkości, która jest przed nim. Bardzo charakterystyczne jest u Norwida uwrażliwienie na godność człowieka jako dziecka Bożego, jako kogoś, kto musi nieustannie siebie przekraczać, który dla swojego rozwoju musi pogłębiać swoją więź z Bogiem w różny sposób, czy to poprzez osobistą modlitwę, czy poprzez świadome uczestnictwo w sakramentach, poprzez wchodzenie coraz głębsze w życie Kościoła. To są wszystko dla Norwida bardzo ważne czynniki wzrostu osobowego człowieka. Ludzkość bez boskości sama siebie zdradza, napisze w Rzeczy o wolności słowa Norwid. I to jest takie jego głębokie przekonanie zarówno w odniesieniu do pojedynczych ludzi, jak i do całych wspólnot. One też muszą odkrywać swoje boskie powołanie. Co więcej, właśnie odkrywając to boskie powołanie, zarówno pojedynczy człowiek, jak i całe wspólnoty, narody na przykład, wtedy jednocześnie odkrywają swoją tożsamość, swoją wielkość. Wyzyskują te szanse, aby nie zagubić się w mrokach życia i w meandrach historii. W związku z tym Norwid jest nieustannie uwrażliwiony na sakralny wymiar ludzkiego życia. Jeśli pisze o człowieku, to stale odnosi najdrobniejsze nawet czynności, które człowiek wykonuje, właśnie do Boga. To słynne zdanie takie: zważ, jak jest ważna twoja praca, o ile myśl od niej do Boga wraca. A więc nawet to, co wykonuje się w sposób taki może drobny, w sposób, który wydaje się normalny, codzienny, ma wartość, o ile istnieje w perspektywie Bożej. Wtedy uzyskuje walor wieczny.
Bardzo dziękuję. Kolejny utwór, który chciałbym...
Może wiersza Sfinks?
Tak, wiersz Sfinks. Bardzo prosimy.
Tąpił mi raz Sfinks u ciemnej skały, gdzie jak zbójca celnik lub człowiek biedny. Prawd, wołając prawd zgłodniały, nie dawa gościom tchu. Człowiek? Jest to kapłan bezwiedny i niedojrzały. Odpowiedziałem mu. A licio dziwy, Sfinks się cofnął, grzbietem do skały, przemknąłem żywy.
Tutaj mamy definicję człowieka. Człowiek jako kapłan bezwiedny i niedojrzały. A cały wiersz ma tytuł Sfinks. Właśnie tutaj nawiążę do tego, że wiersze Norwida wymagają komentarza. Bo wiersz nawiązuje do mitu Edypa, który rozwiązał zagadkę Sfinksa. Odpowiedział na pytanie Sfinksa, kim jest człowiek. Ale ta odpowiedź Edypa w starożytności dotyczyła fizycznych, zewnętrznych atrybutów człowieka. Człowiek to istota, która, tak mniej więcej odpowiedział Edyp, o poranku chodzi na czterech nogach, w południe na dwóch, a o zmierzchu na trzech. Chodziło o różne etapy życia człowieka. Taka była odpowiedź Edypa i Sfinks nie strącił go ze skały, bo był tą odpowiedzią usatysfakcjonowany. Ale norwidowski Sfinks, to pytanie w wierszu, proszę zobaczyć, nie pada w ogóle. Domyślamy się poprzez nawiązanie do tej mitologicznej sytuacji. Ale pada odpowiedź o człowieka. Człowiek, kapłan bezwiedny i niedojrzały. Dlaczego człowiek kapłan? Dlatego, że człowiek czy wie, czy nie, stąd ta bezwiedność, jest dzieckiem Bożym, jest wychylony ku wieczności, nawet jeżeli tę prawdę o sobie odrzuca. Dlatego bezwiedny. Norwid mówi, że każdy ma właśnie tę godność i ten wymiar. Tylko dlaczego jest niedojrzały? Bo do tej wiedzy o sobie przez całe życie dojrzewa. Ale nigdy pełnej wiedzy o swojej godności nie posiądzie za życia. Norwid powie, wprowadzi na przykład w najbardziej bodaj znanym jego wierszu, Fortepianie Chopina, pojawia się kategoria dopełnienia. Ta kategoria dopełnienia jest w ogóle dla niego bardzo ważna. Człowiek jest pielgrzymem, który powinien dopełniać swoim powołaniem ten swój skażony obraz. Skażony, bo taka jest kondycja człowieka. Bo człowiek jest okaleczony grzechem pierworodnym. W związku z tym tej pełnej doskonałości nie osiąga, ale ku niej się ma zbliżać. Ale jest niedojrzały przez całe życie, dlatego że dojrzałość to jest ta pełnia, ta całość, którą osiąga się, Norwid stwarza taką nadzieję, taką perspektywę po życiu dopełnionym, po życiu, które zmierza do rekonstrukcji tej całości siebie samego, założonej przez Boga, a takiej, którą mamy rozpoznawać. Więc to jest takie bardzo ważne w tej koncepcji człowieka.
Temat naszego programu: Cyprian Kamil Norwid, Polak, poeta, chrześcijanin. I pytanie o tą jego relację czy stosunek do Kościoła, czy do Pana Boga, do polityki, czy możemy to połączyć?
Tak, oczywiście. Norwid na tle wielkich polskich romantyków jawi się jako bardzo głęboki katolik, ten, który zawsze żywił wielką cześć dla papieża i dla Kościoła. przebywał w Rzymie w latach 40. i tam dane mu było osobiście spotkać się z Piusem IX. Ale jego zafascynowanie papieżem przełożyło się jeszcze na głębsze doświadczenie. Mianowicie chciał być bardzo aktywnym współtwórcą życia Kościoła. W tym, co pisał, pogłębiał myśl o Kościele. Chciał zrozumieć głębiej Kościół, również swoje miejsce w nim jako człowieka świeckiego. Dzisiaj patrzy się na Norwida, to widać, że jest on jednym z tych autorów, których można uznać wręcz za prekursorów Soboru Watykańskiego II. Ponieważ w tych czasach, kiedy nie mówiło się o ekumenizmie, on wspominał na ten temat, poszukiwał jakichś nici wiążących katolików z wyznawcami innych odłamów chrześcijaństwa. Wspominał o wyznawcach innych religii. Interesował się tym bardzo. I nie przypadkiem mówi się, że Norwid jest bodaj największym teologiem pośród polskich pisarzy. Ponieważ chciał zgłębiać prawdy teologiczne, ale na sposób literacki. To jest ciekawe, ponieważ o ile normalną jest rzeczą, że teologowie próbują zgłębiać prawdy wiary, o tyle pisarze rzadko to robią, ale mogą to robić. I są tutaj swobodniejsi, tak jak Norwid. Swobodniejsi są dlatego, że mogą pójść trochę za swoją intuicją, za swoim poetyckim wglądem w rzeczywistość, dając w ten sposób inspiracje bardzo ciekawe również dla teologii. A więc literatura i teologia na przykładzie Norwida to są takie dwie dziedziny, które ze sobą bardzo się wiążą i wzajemnie się wspierają.
Panie profesor, co jeszcze do tej rzeczywistości Kościoła i polityki?
Chciałabym może najpierw nawiązać do rozumienia przez Norwida niewoli. Niewola polityczna była wielkim problemem Polski w XIX wieku. I właściwie wtedy, kiedy mówiono o wolności i niewoli, to przede wszystkim ten wymiar polityczny pisarze mieli na myśli. Otóż Norwid zdefiniował niewolę szerzej. Napisał rapsod nawet zatytułowany Niewola. Powiedział, że niewola jest to postawienie formy na miejsce celu. Że to jest właśnie zniewolenie. Dla Norwida celem był Bóg. Człowiek ma cel transcendentny. I teraz jeżeli jakąkolwiek ziemską formę absolutyzuje się, uznaje się za cel absolutny, nawet jeżeli tą formą jest państwo i wolność polityczna, to można się zagubić, to można właściwie popaść w niewolę. Ale kiedy mówił, że niewola to jest postawienie formy na miejsce celu, miał na myśli także zniewolenia inne. Zniewolenia na przykład społeczne, zniewolenia pewnymi konwencjami, nawet konwencjami salonowymi, takimi obyczajowymi. Uważał, jeżeli człowiek pamięta o celu, którym jest dążenie do Boga, to będzie wewnętrznie wolny. I teraz przenosząc to na rzeczywistość polityczną. Norwid uważał, że człowiek swoje powołanie w historii realizuje w naszym kręgu cywilizacyjnym w dwóch wspólnotach, w Kościele i w obrębie narodu. Dla niego czasami się mówi o tym, że Norwid to pisarz, który wskazuje przede wszystkim na uniwersalizm i w związku z tym naród jest dla niego mniej ważny. Nie, dla niego naród jest niezwykle ważny. Tylko w perspektywie uniwersalizmu wyznaczanego przez Kościół to jest uniwersalizm chrześcijański, bo pojawia się w XVIII wieku po oświeceniu także inny uniwersalizm, ten, który jest dziedzictwem wielkiej rewolucji francuskiej. I tutaj Norwid jest jak gdyby w sporze, bo on pewne idee rewolucyjne dość zdecydowanie odrzuca jako właśnie takie, które prowadziły do postawienia formy na miejsce celu. Tak? Przekreślenie właśnie tej bożej perspektywy. Ale ponieważ patrzył z takiej perspektywy również na naród, to możemy w jego twórczości znaleźć zarówno wiersze, w których on wyraźnie broni Polaków, broni polskości przed oskarżeniami. Jest taki wiersz z 49 roku po wiośnie ludów klątwy. Może byśmy tego wiersza posłuchali, bo to jest wiersz, w którym jeden z licznych wierszy, w którym Norwid patriota upomina się o dobre imię swojego narodu zniesławianego w publicystyce zachodniej, akurat francuskiej głównie, bo do tego ten wiersz się odnosi. Może klątwy.
Można powiedzieć, że to towarzyszy człowiekowi na przestrzeni całego czasu,
tak, oczywiście.
Że takie pomawianie czy oczernianie.
Więc może posłuchamy klątwy.
Tak,
wiersz klątwy pewnie trzeba wydobyć z tego naszego zestawu.
Mamy ten wiersz. Tak. Zapraszam, posłuchajmy.
Żaden król polski nie stał na szafocie. A więc nam Francuz powie: buntowniki. Żaden mnich polski nie bluźnił wszechcnocie. Więc nam heretyk powie: heretyki. Żaden pług polski cudzej nie pruł ziemi. Więc poczytani będziemy jak złodzieje. Żaden duch polski nie zerwał ze swojemi. A więc nas uczyć będą, czym są dzieje. Ale czas idzie szlachty Chrystusowej, sumienia, głosu i wiedzy bezmowej. Ale czas idzie i prości się droga. Strach tym, co dzisiaj bać się uczą Boga.
Był obrońcą, można powiedzieć, i honoru Polski, mimo że tak jak dostrzegamy to, był to trudny czas nie tylko dla niego, ale dla wielu Polaków, te zsyłki, prawda, czas niewoli.
Tak. Zresztą on uważał, że polskie męczeństwo jest rodzajem sztuki życia. On w Prometidionie mówi też o tym, że co prawda chciałby, by męczeństwo, jak to sformułował, uniepotrzebniło się na świecie, ale na razie jest to także polska specjalność. On to dostrzegał, ale z drugiej strony stawiał narodowi wymagania. Stawiał wymagania wtedy, kiedy widział, że w programach politycznych pojawiają się pewne jednostronności. Dla niego pewnym problemem było też zachowanie polskich elit, i to nawet nie tyle emigracyjnych, ale także krajowych, które nie chciały reprezentować narodu, raczej dbały o zachowanie status quo, także w tej trudnej sytuacji politycznej. Tak, może właśnie posłuchajmy jeszcze dwóch niewielkich fragmentów z epilogu do Prometidiona, bo tam się...
Epilog 10 i 13.
Tak, fragment 10 i 13. Może.
Prosimy bardzo.
Naród, tracąc przytomność, traci obecność. Nie jest. Nie istnieje. Głos prawdy, ludzie prawdą żyjący i dla prawdy mogą znowu powołać go do życia. Naród bowiem składa się z tej sfery dolnej, która go różni od drugich, i z tej górnej, co łączy go z drugimi, ale łączy go, a nie siebie. Te zaś dwie całości w dialogu onej myśli ludowej ze społeczną nieustannym przystają, jako wyżej się rzekło. Taka to jest architektura owej kopuły niewidzialnej, której siedzi skrzydlaty duch narodu i psalmów wstęgi prześpiewuje.
Piękne te strofy.
Tak. Norwid uważał, że całość narodu, bo w ogóle kategoria całości jest dla niego dosyć ważna. Zresztą tej kategorii kilkanaście lat temu poświęciłam osobną książkę i wcale nie uważam, że ją dokładnie rozpoznałam. Kategoria całości jest ważna, ale całość narodu Norwid wyobrażał sobie, on czasami tak jako plastyk konceptualizował to, jak rodzaj koła i właśnie centrum tego koła, środek i zarazem sposób, metoda życia narodowego, sposób życia narodowego jest reprezentowany przez lud, przez warstwy niższe. On podkreślał i teraz uważał, że zadaniem elit, zadaniem także wieszczów, artystów jest podnosić ludowe do ludzkości, to znaczy z tego tworzywa tworzyć sztukę wielką, uniwersalną, która będzie korespondowała z dziedzictwem ludzkości. Między innymi z tego powodu uważał Chopina za wzór narodowego artysty, bo uważał, że Chopinowi udało się z tej materii ludowej między innymi stworzyć wielką sztukę czytelną.
Z niej czerpał, tak? Do niej nawiązywał.
Tak, tak. Natomiast to, co miał do zarzucenia elitom, to to, że naśladują obce wzory, nie czerpiąc ze źródeł i taka sztuka jest nieprawdziwa, sprzeniewierza się prawdzie.
Sztuka, a myśląc o kulturze.
Kultura w ogóle, tylko to jest pewien kłopot ze słowem kultura, przepraszam, to jest taka przypisowa dygresja. To profesor Sawicki w jednym ze swoich studiów bardzo skrupulatnie sprawdził. Norwid w ogóle nie używał słowa kultura. I tak jak my mówimy o kulturze, to on mówił o cywilizacji, mając na myśli i kulturę wysoką i właściwie stan materialny, który jest wyrazem także takich przejawów ducha narodu. Więc mówił o cywilizacji, ale oczywiście on nie myślał tylko o sztuce. On myślał tutaj bardzo szeroko o całym życiu społecznym właściwie.
A jak dzisiaj myślimy o kulturze współczesnej i tego czerpania, tak, z wielkich wieszczów, dziś mamy przed sobą Kamila Norwida, jego jako Polaka, poetę, chrześcijanina, człowieka godnego naśladowania. Jak to jest w programach edukacyjnych, w programach, no, w różnych koncepcjach przedstawianych dzisiaj człowiekowi?
Czy Norwid jest obecny w kulturze współczesnej?
Pytanie.
Jest obecny, na szczęście, ale jest obecny bardziej w obiegu akademickim, wśród specjalistów, niż w szeroko rozumianej kulturze. Z tego, chociaż nie jest to zupełna nieobecność, to nie jest aż tak.
Pewnie każdy trochę to przenosi do swojego życia, czy społeczeństwa, w którym żyje.
Norwida prawie nie ma w obecnych programach szkolnych. Znaczy przy
prawie,
dlatego że fakultatywnie nauczyciele mogą wybrać, ale nie zawsze mają na to czas przy bardzo napiętych programach i właściwie młodzież może nie czytać Norwida w szkole. W tej chwili tak te programy wyglądają, ale obecność Norwida w kulturze, w ogóle rytm jego recepcji jest dosyć zawiły i kapryśny. Pan profesor już wspomniał, że Norwid został po swojej śmierci zapomniany. On nie był zbyt często wydawany, chociaż nie jest też tak, że jego utwory nie były publikowane za jego życia. Ale proporcja była mniej więcej taka, że ze znanego nam literackiego dorobku Norwida za jego życia 1/3 mniej więcej została opublikowana. 2/3 spoczywało w rozproszonych rękopisach. To była ogromna praca Zenona Przesmyckiego, Miriama, który znaczną część tego dorobku wydobył na początku XX wieku, a później edytora już nam współczesnego Juliusza Wiktora Gomulickiego, który który bardzo skrupulatnie...
Czy wszystkie prace zostały wydane? Tak spojrzałem na nasz stół, przy którym siedzimy, tak, że pani profesor też przyniosła kilka...
Tak, zaraz powiem o tej edycji. Otóż Gomulicki w latach 70. opublikował 11-tomowe pisma wszystkie Norwida. To nie jest całość, ale prawie całość. Dlatego, że na przykład notatniki Norwida, takie notatniki, które są pewnymi hybrydami, na przykład jest taki notatnik w 3 zeszytach, album Orbis, gdzie Norwid zapisywał swoje myśli, zapisywał fragmenty nawet swoich utworów, rysował w tym zeszycie, wklejał wycinki z prasy, które go zainteresowały. No i mamy takie 3 zeszyty. Gomulicki nie wydał tego w całości. Tam są i prace plastyczne Norwida, i fragmenty z prasy ówczesnej, bardzo trudne do rekonstrukcji dla edytorów i dla badaczy, dlatego że tu możemy mieć pretensje do Norwida. On czasami odcinał podpis. Tak, wycinał z jakiegoś czasopisma, no i właściwie teraz edytorzy mają kłopot odszukać źródło w tych stertach czasopism francuskich, bo to najczęściej z czasopism francuskich były wycinane fragmenty. Więc album Orbis, w ogóle notatniki nie zostały wydane w całości. W tej chwili przyniosłam 2 tomy takiej edycji, która jest w toku. 5 tomów się ukazało, nie po kolei. Edycja jest planowana na 17 tomów. Redaktorem całości jest wspomniany już profesor Stefan Sawicki. Ta edycja...
A profesor Sawicki nie obawia się, że no to nie znajdzie zainteresowania, bo z książką dzisiaj coraz trudniej.
To jest edycja krytyczna. Ona jest przeznaczona przede wszystkim dla badaczy Norwida. Chodziłoby o to, żeby mieć całość z wariantami, żeby móc prześledzić, jak te teksty kształtowały się, jak wyglądały w poszczególnych edycjach. Ta edycja jest dedykowana pamięci ojca świętego Jana Pawła II. Nie
jest przypadkiem. Święty też jedno chyba z kazań zadedykował Kamilowi, znaczy Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, wspomniał o nim, tak?
To jest znacznie szerszy problem. Może zacznę od anegdotki.
Ja tylko, jeżeli mogę, zachęcę naszych widzów do kontaktu. Dobrze. Z nami, do rozmowy z panią profesorem, z panem profesorem. Drodzy Państwo, czekamy na telefony. Dzisiaj Cyprian Kamil Norwid, Polak, poeta, chrześcijanin, nasi goście. To pani profesor Grażyna Halkiewicz-Sojak i pan doktor habilitowany Ryszard Zajączkowski.
Skoro wspomnieliśmy o Ojcu Świętym Janie Pawle II i obecności Norwida w jego także pisarstwie, ale też homiletyce, w jego myśli, to zacznę od takiej anegdoty. Karol Wojtyła jako uczeń gimnazjum w Wadowicach przygotowywał się do konkursu recytatorskiego i przygotował na ten konkurs recytatorski całą poetycką część Prometidiona. Te 2 takie wielkie monologi składające się na ten utwór i nie wygrał tego konkursu, zajął 2 miejsce, ale Prometidion pobrzmiewa w bardzo wielu jego homiliach, tekstach. Na przykład jest cytowany bezpośrednio w liście do artystów z 99 roku i tam bezpośrednio definiując piękno i dobro, Jan Paweł II odwoływał się właśnie do tej koncepcji norwidowskiej, pisząc, że piękno jest widzialnością dobra. Trochę tak w duchu norwidowskim, a przywoływał też Prometidiona. W 2001 roku natomiast wygłosił mowę taką. Norwidzie, tutaj mamy chyba fragment tej mowy, zacytuję może. Była to taka okazja, że z tego grobu zbiorowego, w którym Norwid został pochowany, ziemia była przewożona na Wawel, do krypty wieszczów. Właśnie w 2001 roku to była 180. rocznica urodzin Norwida. I Jan Paweł II tę ziemię, bo błogosławił przy tej okazji, wygłosił mowę i powiedział między innymi tak. chciałem rzetelnie spłacić mój osobisty dług wdzięczności dla Norwida, z którego dziełem łączy mnie bliska duchowa zażyłość, datująca się od lat gimnazjalnych. Podczas okupacji niemieckiej myśli Norwida podtrzymywały naszą nadzieję pokładaną w Bogu, a w okresie niesprawiedliwości i pogardy, z jaką system komunistyczny traktował człowieka, pomagały nam trwać przy zadanej prawdzie i godnie żyć. Cyprian Norwid pozostawił dzieło, z którego emanuje światło pozwalające wejść głębiej w prawdę naszego bycia człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem i Polakiem.
Mamy pierwszy telefon. Odbierzemy. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam wyrazić zachwyt, że tak, że Państwo w ogóle mówią na taki temat. Dla mnie to jest olśnienie, że w ogóle telewizja mówi w taki sposób o takim człowieku. Ja jestem polonistką, ale już bardzo starą polonistką i uwielbiałam Norwida i dla mnie to jest wielkie szczęście, że mogę jeszcze tyle rzeczy ciekawych usłyszeć na jego temat. Pamiętam jeszcze, bardzo lubiłam fortepian Chopina, bardzo lubiłam, pamiętam taki fragment, do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Jeszcze niektóre rzeczy pamiętam, pamiętam. Także bardzo dziękuję i Państwu profesorom i księdzu prowadzonemu za ten program. Jestem bardzo wdzięczna.
Bardzo dziękujemy, Pani Romano. Pozdrawiamy Warszawę serdecznie. Czyli jest w przestrzeni, Panie Profesorze.
Tak, oczywiście. Myślę, że naszym obowiązkiem, obowiązkiem zwłaszcza elit humanistycznych w Polsce, jest to, żeby Norwid nie zniknął z tej przestrzeni, żeby wręcz przeciwnie, coraz bardziej się w niej zakorzeniał, żeby nie było tak, że w szkole nie mówi się o jego wierszach, skądinąd trudnych, ale przecież bardzo ważnych, żeby nie było tak, że spycha się go na margines polskiego życia kulturalnego. Ja chciałem powiedzieć Państwu o jednej inicjatywie, która już niebawem ma być zrealizowana, mianowicie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Moja katedra jest inicjatorem konferencji zatytułowanej Kulturowy wymiar twórczości Norwida. Ta konferencja będzie w dniach 5 i 6 listopada w dużej auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich miłośników Norwida, którzy wtedy będą mogli dotrzeć. Obrady będą się odbywały od rana do wieczora, więc jest możliwość wyboru sobie odpowiedniego czasu.
Gdzieś jakieś informacje?
Tak, można znaleźć informacje w zakładkach naszego dziennika, jak również na stronie mojej katedry w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Wstęp wolny,
oczywiście. Zapraszamy, zwłaszcza młodzież. Mam nadzieję, że nauczyciele przyprowadzą swoich uczniów. No i wszyscy ci, którzy są zainteresowani Norwidem, też są bardzo mile widziani, bo to jest, myślę, wydarzenie szczególne, dlatego że po raz pierwszy chyba w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbywa się konferencja tak otwarta dla wszystkich, o Norwidzie właśnie. Można przyjść, posłuchać, bo prelegentami będą wybitni znawcy tej twórczości. Nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, bo Norwid to jest pisarz, który łączy Polaków w świecie.
A inni nie zawsze go w taki jasny sposób odczytywali, bo mamy Kamil Norwid jako Polak, tak? Tak go zawsze jasno widzieli i to nam pomagało. Czy on nam w każdym środowisku i za granicą pomagał w tym spojrzeniu na Polskę, Polaka?
No, Norwid jest trudny w tłumaczeniach. Istnieje spora grupa tłumaczeń na język angielski, dokonywanych przeważnie jednak przez Polaków. Jest też cały zbiór Vademecum, najważniejszy zbiór wierszy Norwida, przełożony na język francuski. Między innymi tłumacz, zdaje się, będzie gościem konferencji lubelskiej, pan Jerzewski. Więc to nie jest tak, że ta twórczość dociera do jakiegoś bardzo szerokiego grona. Zresztą nie dociera też do bardzo szerokiego grona w Polsce. Ale jest to poezja, która jednak ma trochę przekładów na języki obce, między innymi na angielski. Tak mówiąc o tej obecności Norwida współcześnie w takim środowiskach akademickich, to chciałabym zaznaczyć, że ten wspomniany już rok 83, czas dosyć ponury, ale w latach 80. właśnie w odpowiedzi na realia tamtego czasu bardzo często w różnych środowiskach, także szkolnych, także aktorskich, sięgano po Norwida, a w środowisku akademickim to był początek pewnych długofalowych inicjatyw. Na przykład wtedy właśnie w Towarzystwie Naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaczął się ukazywać rocznik studia Norwidiana. On się ukazuje cały czas. Zawiera nie tylko interpretacje utworów Norwida, ale także materiały, notatki, ciekawostki biograficzne. Ciągle jeszcze jakieś dokumenty wypływają. Chyba już trudno liczyć na odkrycie jakichś zapoznanych dzieł Norwida, ale pojedyncze notatki, listy jeszcze udawało się w ostatnim ćwierćwieczu znaleźć badaczom. Oprócz studiów Norwidianów wówczas podjęto inicjatywę opracowania bardzo szczegółowego kalendarium twórczości Norwida. I taki kalendarz życia i twórczości Norwida był opracowywany w Poznaniu, w pracowni, którą kierowała profesor Zofia Trojanowiczowa, i ukazał się na początku 2009 roku. To jest znakomite kompendium wiedzy o biografii Norwida w najdrobniejszych szczegółach. Można tam sprawdzić, chociaż oczywiście są w tej biografii białe plamy, także takie okresy, o których wiemy niewiele, między innymi o tym okresie amerykańskim, o którym pan profesor wspominał. Oprócz tego Katolicki Uniwersytet Lubelski, na którym jest Instytut Badań nad Twórczością Norwida, organizuje co 2 lata kolokwia Norwidiana w Kazimierzu Dolnym, gdzie spotykają się badacze, interpretatorzy twórczości Norwida, tłumacze także właśnie z kraju i z zagranicy. To nie jest tak otwarta konferencja jak ta, o której wspominał pan profesor, ale to są raczej takie warsztaty norwidystów, którzy dzielą się doświadczeniami, wymieniają interpretacje. O Norwidzie w niewielkim stopniu pamięta teatr, jego dramaty, bo on był także dramaturgiem, on był dość wszechstronnym artystą. Mówiliśmy głównie o poecie, ale to był malarz, grafik, rzeźbiarz także, chociaż jego rzeźb nie znamy, ale we Florencji studiował rzeźbę właśnie. Był też dramaturgiem, jest autorem dramatów. Dwa lata temu w Warszawie były 2 premiery sztuk norwidowskich. Aktor jest grany w Teatrze Narodowym jeszcze ciągle, jest w repertuarze. Studenci, absolwenci szkoły teatralnej jako spektakl dyplomowy przygotowali Kleopatrę i Cezara. Po wielu latach posuchy, kiedy Norwida w teatrach nie było, to była jakaś taka jaskółka jego obecności na scenach.
W propozycji programu otrzymaliśmy od państwa Cyprian Norwid, Polak, poeta, chrześcijanin. Dopisaliśmy dzisiaj Konrad, bo
Kamil.
Kamil. Jak to z tym Kamilem? Kiedy on pojawił się? Dlaczego 2 imiona?
No, Kamil to jest imię Norwida, które przyjął podczas bierzmowania w 1845 roku w Rzymie. Różnie jest wyjaśniane, dlaczego właśnie przyjął to imię. On sam pisał, że na pamiątkę jakiegoś powiązania z dyktatorem Kamilem, rzymskim dyktatorem Kamilem. Ja myślę, że to jest taki symbol związku Norwida z Rzymem i z Kościołem. Norwid mówił o sobie Romanus sum, władca Rzymu jest moim monarchą. A więc podkreślał w ten sposób, że jest związany z papieżem jako swoim prawowitym władcą, nie z carem, ale właśnie z papieżem, który dla niego jako dla Polaka był symbolem wolności. I związek z Rzymem Norwida to jest oczywiście bardzo szeroki temat. On nie przypadkiem przebywał tam kilkakrotnie, bo poszukiwał źródeł swojej wiary, źródeł chrześcijaństwa. Chciał zrozumieć to, w co wierzy i chciał potem przełożyć to do swojej twórczości, która z ducha jest niezmiernie chrześcijańska. Norwid nawet tam, gdzie nie pisze wprost o wierze, o Bogu, to jednak odnosi się do wiary. I to jest niezmiernie istotny, głęboki wymiar jego twórczości. Dlatego gdy mówimy Kamil, to od razu też przypomina nam się jego związek z Rzymem i z chrześcijaństwem.
A kto go bierzmował?
Jeden z kardynałów. Ja w tej chwili nie pamiętam nazwiska, przepraszam, nie sprawdziłam, ale za wiedzą i błogosławieństwem papieża, i to było dla niego właśnie bardzo takie ważne.
Czyli też jak gdyby bardzo świadomie, tak? To bardzo tak, świadome tak. Odniesienie do Ojca Świętego, do głowy Kościoła.
Tak. Norwid szczególnie cenił pontyfikat Piusa IX. W 1848 roku w czasie Wiosny Ludów razem z Zygmuntem Krasińskim, w czasie zamieszek w Rzymie, nawet czynnie zdecydował się trzymać straż i bronić pałacu papieskiego. Zresztą uważał nie bez racji, że Pius IX jest przyjacielem Polaków. Podkreślał to w dramatycznym czasie powstania styczniowego, bo rzeczywiście Polacy patrzyli na papiestwo po dużym dystansie papieża Grzegorza XVI wobec powstania listopadowego z pewnym niepokojem, a czasami z rezerwą. Pius IX znacznie lepiej rozumiał aspiracje niepodległościowe Polaków, ale także starał się w tych trudnych momentach dziejowych poprzez akcję dyplomatyczną, zresztą o tym informowali, o sprawach polskich informowali go przede wszystkim księża zmartwychwstańcy ze zgromadzenia rzymskiego, starał się polskie sprawy wspierać. W czasie powstania styczniowego Norwid to mocno podkreślał na przykład, że w Rzymie odbyło się nabożeństwo za ofiary manifestacji 1861 roku. Wskazywał na to jako jedną z takich przesłanek związku polskiej sprawy z Rzymem.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze to będzie motyw w rozmowach w domach, w różnych środowiskach, że będziemy powracali do Norwida i jeszcze to przypomnienie 5-6 listopada na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, duża aula od samego rana do wieczora, pierwszy i drugi dzień. Zapisałem sobie kulturowy wymiar twórczości Cypriana Norwida organizowany przez katedrę, którą pan profesor dzisiaj reprezentuje, Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Bardzo dziękuję Państwu za obecność. Była z nami pani profesor Grażyna Halkiewicz-Sojak.
Dziękuję bardzo za uwagę. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. I pan doktor habilitowany Ryszard Zajączkowski.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Dziękujemy też panu Piotrowi Zajączkowskiemu, studentowi Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, za przedstawienie, za recytację niektórych strof Cypriana Kamila Norwida, wielkiego wieszcza naszego, wieszcza, którego się wstydzić nie możemy. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.